Kiedy uczniowie Jezusa zaczęli się zastanawiać, kto między nimi jest najważniejszy, pierwszy, jak może pamiętacie, Jezus zaczął uczyć ich, że w Jego Królestwie mają panować inne zasady, inne wartości. Powiedział, jeśli ktoś chce być między wami pierwszy, niech będzie we wszystkim ostatni i niech będzie sługą wszystkich. I ewangelista Łukasz, którego dzieło studiujemy, z bolesną szczerością pokazuje nam, jak trudno było uczniom Jezusa przyswoić tę lekcję, jak trudno było im zmienić ich przyzwyczajenia, jak trudno było rzeczywiście zacząć żyć według tych innych zasad Królestwa. Wiele takich historii już poruszyliśmy, jeszcze więcej mamy przed nami, więc pomyślałem, że zanim znowu pokażemy taką historię z życia uczniów, może warto zrobić sobie małą przerwę i pokazać pewnego człowieka, który słowa Jezusa o tym, żeby we wszystkim być ostatnim i we wszystkim służyć innym, potraktował bardzo serio i rzeczywiście według tych słów wiódł swoje życie. Łukasz opisał go w drugiej części swojego dzieła, w Dziejach Apostolskich. Więc odstawimy na chwilę Ewangelię Łukasza, przeniesiemy się do Dziejów Apostolskich i pozwólcie, że opowiem wam o pewnym szczególnym człowieku. O jednej z najwybitniejszych postaci Nowego Testamentu, o jednym z najważniejszych przywódców pierwszego Kościoła, o Józefie z Cypru. Sam fakt, że pewnie teraz wielu z nas zastanawia się i rozpaczliwie próbuje sobie przypomnieć, kim był ten Józef z Cypru, już jest znaczące. Zapomnieliśmy nawet, jak naprawdę miał na imię. Znamy go jako Barnabę, bo taki przydomek nadali mu apostołowie. Ale to nie było jego prawdziwe imię, to był przydomek, pod jakim go znano, znaczy tyle, co syn zachęty, syn pocieszenia. W językach aramejskim, w języku semickim ten przedrostek bar znaczy tyle, co syn. A w tej historii nawet będziemy słyszeli o niejakim bar Jezusie, co znaczy tyle, co synu Jezusa, bo Jezus to było po prostu popularne imię w tamtych czasach, nie tylko nasz Pan je nosił. Kiedy czytamy na przykład o Bartymeuszu, to znaczy tyle, że to jest syn Tymeusza. Bartłomiej to by znaczyło tyle, co syn Tłomieja, a Barbara to syn niejakiego Bary, chociaż akurat w przypadku tego ostatniego nie wiem, czy to jest właściwa interpretacja. Barnaba najprawdopodobniej pochodzi od hebrajskiego, aramejskiego określenia Barnabim, to znaczy tyle, co syn proroka, syn proroctwa. Bo jedną z funkcji proroctwa była właśnie zachęta, pocieszanie. I kiedy Łukasz przybliża nam tę postać, mówi, że tak właśnie rozumiano jego słowa wśród apostołów, wśród pierwszych chrześcijan. Pierwszy raz spotykamy Barnabę, Józefa z Cypru, w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy opisywana jest pierwsza wspólnota wierzących w Jerozolimie i o tym, w jaki sposób razem funkcjonowali. Że u wszystkich tych, którzy uwierzyli, było jakby jedno serce, jedna dusza i nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I że nikt nie cierpiał między nimi niedostatku, bo ci, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. A później te pieniądze rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę, ile potrzebował. I czytamy, że tak właśnie uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Dzisiaj, kiedy patrzymy na stwierdzenie, że ktoś sprzedał kawałek ziemi, to myślimy raczej w kategoriach, dobra, miał kawałek ziemi rolnej, może działkę budowlaną, sprzedał to i podzielił się z innymi. Ale pamiętajmy, że w starożytności ziemia była najważniejszym dobrem, jakie człowiek mógł mieć. O wiele łatwiej było rozstać się z domem, o wiele łatwiej było rozstać się z jakimiś materialnym majątkiem, jakimiś nabytymi rzeczami, ale ziemia to była ta rzecz, która dawała życie. Jeżeli ktoś miał kawałek ziemi, to miał zawsze nadzieję na przyszłość, bo z tego kawałka ziemi mógł się wyżywić. Dla nich ta ziemia była znacznie ważniejsza niż kawałek działki rolnej czy budowlanej dla nas. Więc kiedy Barnaba sprzedaje kawałek swojej ziemi, to naprawdę jest wielkie wyrzeczenie z jego strony. Tym bardziej, że był lewitą. Lewici, jak może pamiętacie, byli jedynym plemieniem, które nie otrzymało swojego działu w ziemi wybranej, w ziemi obiecanej. Jako jedyni nie mogli posiadać ziemi w Izraelu, więc prawdopodobnie ten kawałek, który on posiadał, pochodził w jego rodzinnym Cyprze i tam go sprzedał. Więc dla nich szczególnie, dla Lewity, rozstać się z kawałkiem ziemi, to była znacząca ofiara. Ale tak jak powiedzieliśmy, Barnaba żył według tej zasady, żeby we wszystkim starać się być ostatnim, we wszystkim służyć innym, więc on gotów był to zrobić po to, żeby usłużyć swoim braciom i siostrom z tego zboru w Jerozolimie, który próbując żyć razem w oczekiwaniu na przyjście Jezusa, był gotów wspierać się jak tylko potrafili. Nic dziwnego, że apostołowie nazwali go synem zachęty, bo jak sobie wyobrażacie, dla tych, którzy mieli mniej, fakt, że są ludzie gotowi podzielić się, ponieść taką wielką ofiarę i podzielić się tym, co mają, z pewnością było zachętą i błogosławieństwem. Więc nie tylko dla apostołów, ale i dla wszystkich, którzy tam byli, stał się pewnością kimś szczególnym. Naprawdę człowiekiem, który ucieleśniał, uosabiał zachętę, pocieszenie i błogosławieństwo. I prawdopodobnie jego czyn, jego postawa, jego charakter sprawiły, że cieszył się takim poważaniem w zborze, że znaleźli się inni, którzy próbowali sobie podobną pozycję pozyskać. Zaraz później czytamy o Ananiaszu i Safirze, którzy również sprzedali kawałek ziemi i przynieśli do apostołów, ale tylko część pieniędzy, które uzyskali, a drugą część schowali dla siebie, tak na wszelki wypadek, ale usiłowali to przedstawić tak, jakby ponieśli równie wielką ofiarę i wszystko oddali apostołom. Jak może pamiętacie, tamta historia nie skończyła już się tak dobrze. Ale Barnaba pozostaje dla zboru jerozolimskiego kimś szczególnym. Bo to był człowiek, który naprawdę poniósł wielką ofiarę po to, żeby pomóc temu zborowi, dosłownie, żeby pomóc im przeżyć. Drugi obraz Barnaby, jaki znajdujemy w Dziejach Apostolskich, pochodzi z rozdziału 9. W międzyczasie Łukasz opisuje historię Saula, pewnego młodego faryzeusza, który tak gorliwie zabiega o czystość, tak jak on pojmował, wiary żydowskiej, że gotów jest prześladować i wręcz zabijać wszystkich, którzy poszli za niejakim Jezusem, którego on uważał za fałszywego Mesjasza. Jak pamiętacie, kiedy ten Saul udał się do Damaszku, żeby tam szukać wierzących, wyznawców drogi pańskiej, Jezus objawił mu się w szczególny sposób i nawrócił się właśnie na drodze Damaszku. Później krótko tam głosił już tego Jezusa, w którego uwierzył. I wtedy wrócił do Jerozolimy. I jego sytuacja w tym momencie jest bardzo nieciekawa. Bo wszyscy w Jerozolimie znają go jako Saula, jako tego, który zabijał wierzących. I nikt z wierzących nie chce uwierzyć, że ten człowiek się nawrócił. W pewnym sensie to zrozumiałe. Co takiego mogło się wydarzyć, że ten, który tak bardzo nas nienawidził, teraz podaje się za jednego z nas? Czy to nie jest przypadkiem jakiś trik po to, żeby przeniknąć, żeby jeszcze więcej ludzi wtrącić do więzienia, a nawet zabić? Więc Saul, mimo iż szczerze uwierzył, przychodzi do Jerozolimy, ale z miejsca staje się wyrzutkiem w tym nowym zborze, w tym mieście, bo nikt nie chce tak na dobrą sprawę wyciągnąć do niego ręki. Po przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłączyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się uczniem. Dopiero Barnaba go przygarnął. Dopiero Barnaba był tym, który zaufał temu Saulowi. Dopiero on był tym, który wyciągnął do niego rękę. I na dobrą sprawę to dopiero Barnaba sprawił, że Saul, może nawet nie przez wszystkich, ale przez apostołów został zaakceptowany. Wiecie może, nakładam, że ten Saul to jest przyszły apostoł Paweł, więc teraz mamy niesamowitą historię, bo tak na dobrą sprawę to Barnabie zawdzięczamy apostoła Pawła. Bo gdyby nie Barnaba w tamtym czasie, być może Saul nigdy nie zostałby przyjęty przez wierzących w Jerozolimie, być może nigdy miał okazji stać się tym, kim się stał. I znowu mamy niesamowity rys Barnaby. Człowieka, który w pewnym sensie gotów jest postawić na szali własną reputację, własną pozycję po to, żeby wstawić się za kimś, kto jest wyrzutkiem, którego wszyscy się boją, którego wszyscy wolą unikać. On na dobrą sprawę ręczy za tego człowieka, przyprowadza go do apostołów i dopiero dzięki wstawiennictwu Barnaby Saul zyskuje sobie miejsce, jakiekolwiek miejsce wśród wierzących w Jerozolimie. Czytamy, bo to było też naturą Saula, że od razu zaczął dowodzić innym Żydom, że to Jezus jest Mesjaszem i bardzo szybko zrobiło się dla niego w Jerozolimie niebezpiecznie, więc gdy bracia dowiedzieli się o tym, że coś mu grozi, odprowadzili go najpierw do Cezarei, a później do Tarsu, skąd Paweł pochodził, dla jego własnego bezpieczeństwa. A prawda jest taka, Saul zaistniał wśród wierzących tylko dzięki temu, że Barnaba się za nim wstawił. Czyli to też pokazuje człowieka, który gotów był sięgnąć do tych, na których nikt inny nie miał ochoty patrzeć, nikt inny nie miał się ochoty zajmować i wyciągnął do nich pomocną rękę. Kolejny obraz pochodzi z 11 rozdziału Dziejów Apostolskich. W międzyczasie znowu dzieje się kilka rzeczy. Między innymi jest ukamienowanie Szczepana, któremu też przyglądał się wcześniej Saul. I czytamy, że kiedy wierzący z Jerozolimy i z Judei musieli uciekać po ukamienowaniu Szczepana i z powodu prześladowań, które wtedy wybuchły, wielu z nich rozproszyło się po okolicy i padają tutaj takie dosyć bolesne słowa, że opowiadali o Jezusie tylko Żydom, nikomu innemu. Bo takie było przekonanie wśród pierwszych wierzących, że Jezus jest Mesjaszem Żydów i tylko dla Żydów jest to przesłanie. Ale zdarzyli się inni wierzący, Żydzi pochodzący właśnie z Cypru i Cyreny, dzisiejszej Libii, a którzy może dlatego, że żyli na co dzień wśród pogan, może dlatego, że mieli wśród nich przyjaciół, opowiadali o Jezusie także nie Żydom. I czytamy, że gdy dotarli do Antiochii, Antiochia to jest miasto na granicy dzisiejszej Turcji i Syrii, jedno z największych miast ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, zaczęli opowiadać o Jezusie również Grekom, innymi słowy również poganom. I Pan, jak czytamy, Bóg przyznawał się do tego, co głosili i wielu pogan zaczęło wierzyć w Jezusa. I teraz coś podobnego się stało wcześniej, kiedy Piotr głosił w domu Korneliusza, więc dla niektórych wierzących to nie było zaskoczeniem, ale dla innych wciąż jeszcze była niejasna sytuacja. Więc kiedy w Jerozolimie wierzący dowiadują się o tym i trzeba coś więcej dowiedzieć o tym, co właściwie tam się dzieje, kogo wysyłają do Antiochii? Wysyłają Barnabę. Wieść o nich, o tych nawracających się poganach, dotarła do kościoła w Jerozolimie, tak, że wysłali do Antiochii Barnabę. Ten, gdy przybył na miejsce i przekonał się, że Bóg okazał im, czyli poganom, łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana. Był on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Być może wysłali go dlatego, że pochodził z Cypru. Akurat z Cypru do Antiochii jest bardzo blisko, bo Cypr próbuje się wbić w kontynent mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest Antiochia. Ale też pewnie dlatego, że Barnaba, jak czytamy, był człowiekiem gotów zachęcać innych i wychodzić do tych, którzy nie mieli własnego miejsca w innych wspólnotach. Więc kiedy dotarł tam na miejsce, jak to było w jego naturze, służył innym i zachęcał innych, jak tylko potrafił. I nie próbował robić tego sam. Bo chwilę później, na początku rozdziału, jeszcze w rozdziale 11, czytamy, że Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Tars znajdował się jakieś 150 kilometrów dalej, więc Barnaba uznał, że to nie jest dobrze, żeby próbować robić to samemu. Idzie po tego byłego wyrzutka, po tego, za którym stawił się wcześniej wśród apostołów, znalazł go w Tarsie i sprowadza do Antiochii. I później razem przez cały rok przebywają w tym kościele i obejmują nauczaniem znaczną liczbę osób. Ej, mówiąc wprost, Barnaba obejmuje taką opieką mentorską Saula. I na dobrą sprawę to Saul przy Barnabie uczy się, co to znaczy pracować w kościele. Co szczególne, to w Antiochii pierwszy raz nazwano ich, albo raczej nazwano nas chrześcijanami. Dotychczas ta nazwa nie była potrzebna, bo Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, nazywano po prostu zwolennikami drogi pańskiej. Ale jak nazwać pogan, którzy nie pochodzą z Żydów? Czy oni również mają być nazywani Żydami, którzy przystępują do Izraela? Wielu biblistów uważa, że początkowo termin chrześcijanie był terminem pogardliwym. Służył właśnie określeniu tych dziwnych ludzi, którzy wierzą w jakiegoś żydowskiego Mesjasza, w jakiegoś Chrystusa, chociaż nie mają ku temu żadnych rozsądnych podstaw. I tutaj spekuluję, przyznaję od razu, ale wydaje mi się, że to by bardzo pasowało do Barnaby, jakiego znamy, żeby wziąć termin, który miał w założeniu być terminem obraźliwym, pewnego rodzaju przekleństwem wysuwanym przeciwko innych ludzi i obrócić to w termin, w określenie, które nosimy z dumą. Żeby to, co miało nas zawstydzać, uczynić naszą chlubą. Powiedział, tak, my jesteśmy tymi, którzy podążają za Chrystusem, tym, który zginął, tym, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał, tym, który jest Mesjaszem nie tylko Żydów, ale i wszystkich ludzi, którzy w Niego uwierzą. To właśnie w Antiochii, w tym miejscu, gdzie pojawił się Barnaba, po raz pierwszy nazwano nas chrześcijanami. Czytamy dalej, że Barnaba, kiedy tam był, razem z Saulem i innymi, cały czas pamiętał o innych wierzących, tym zborze, z którego się wywodził. Bo kiedy przybyli tam do Antiochii prorocy z Jerozolimy i prorokowali o nadchodzącym głodzie, który, jak Łukasz pisze, rzeczywiście nastał za czasów Klaudiusza, postanowili całym zborem, że wyślą pomoc finansową do wierzących w Jerozolimie. Prawdopodobnie Nie zdziwiłbym się, gdyby to było z inspiracji samego Barnaby, bo kiedy każdy zebrał tyle, ile mógł, tyle, na ile go było stać, wybrali kogo? Właśnie Barnabę i Saula, który przy Barnabie się uczył, aby zanieśli ten dar pieniężny do zboru w Jerozolimie. Więc oto teraz Barnaba po raz kolejny staje się wybawieniem dla swojego rodzinnego zboru. Idzie znowu im pomóc, już teraz nawet tyle z własnych pieniędzy, ale pokazując, jak zachęcił innych wierzących do tego, żeby pomagali tym, którzy są w potrzebie. I docierają do Jerozolimy, mniej więcej właśnie w końcu 11 rozdziału Dziejów Apostolskich. I tutaj na chwilę narracja się zmienia, bo czytamy mniej więcej w tym samym czasie historię o tym, jak Piotr został uwięziony z powodu zamieszek, jakie wybuchły w Jerozolimie i o tym, jak Bóg w cudowny sposób uwolnił go z tego więzienia. I czytamy o tym, że kiedy Piotr sam zorientował się, że to nie jest sen, że została mu przywrócona wolność, ale rzeczywiście stoi poza więzieniem, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem. To jest o tyle znaczące, że Jan Marek będzie odgrywał ważną rolę w dalszej historii Barnaby, którą będziemy czytać. I tak naprawdę mówimy tutaj o bliskich, o krewnych Barnaby. Więc bardzo możliwe, że Barnaba i Saul, i być może właśnie z tego powodu Łukasz pisze o tym, znajdowali się w tym czasie właśnie u Marii. Paweł później napisze, że Jan Marek jest kuzynem Barnaby, więc bardzo logicznie zatrzymał się u swojej krewnej. A przy okazji mamy niesamowity przykład tego, jak ważną rolę odgrywały kobiety w pierwszym kościele. Bo czytamy, że kościół zbierał się w domu Marii. Nawet nie mamy pojęcia, jak nazywał się jej mąż, czy była wdową i tak dalej. W każdym razie to ona była gospodarzem, można powiedzieć, to w jej domu spotykał się pierwszy zbór, jeden, albo przynajmniej część pierwszego kościoła w Jerozolimie. I kiedy później Piotr, krótko po tym wydarzeniu, musi uciekać z Jerozolimy, najprawdopodobniej udał się właśnie do Antiochii, do tego zboru, w którym był Barnaba. A jak czytamy, słowo Boga rozszerzało się i pomnażało i Barnaba i Saul po spełnieniu posłannictwa, czyli po przekazaniu tej pomocy, wrócili z Jerozolimy, zabierając przy tym ze sobą Jana, zwanego Markiem. Czyli Barnaba nie tylko objął opieką Saula, tego, którego wcześniej jakby przedstawił całemu kościołowi, ale bierze też pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę swojego kuzyna, młodego Jana Marka, po to, żeby on również mógł uczyć się służby w kościele. Na początku 13 rozdziału czytamy znowu o kościele w Antiochii. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychował się z tetrarchą Herodem oraz Saul. Zwrócę waszą uwagę od razu na kolejność tych imion, bo dla Łukasza to będzie jeden ze sposobów, jaki będzie pokazywał nam pewne niuanse tego, kto był uważany za ważnych, za bardziej kluczowych w danej historii. Zwróćcie uwagę na to, kto jest wymieniony w pierwszym rzędzie wśród przywódców, wśród liderów kościoła w Antiochii. Barnaba. A kto jest na końcu? Saul. Barnaba, na dobrą sprawę, staje się tym, który kładzie podwaliny pod istnienie kościoła w Antiochii. I chociaż może nam wydaje się to jakiś mało znaczący kościół, w rzeczywistości był to jeden z najważniejszych kościołów starożytności. Jedna z najważniejszych wspólnot w historii kościoła. I już nawet na tym etapie staje się ona ważniejsza niż Kościół w Jerozolimie, a w przeszłości ta rola będzie jeszcze większa. To z Antiochii wywodziło się wiele kluczowych postaci, to w Antiochii wiele ważnych rzeczy w historii Kościoła się działo i początek tego zboru, początek tego Kościoła na dobrą sprawą stał się, czy dział się za sprawą Barnaby, tego, który we wszystkim starał się być ostatni i we wszystkim służyć innym. Wiemy z historii Kościoła, a także z Nowego Testamentu, że do tego kościoła trafił także Piotr. Prawdopodobnie krótko po tym, jak musiał uciekać z Jerozolimy. I gdybyście teraz sięgnęli po opracowania na temat kościoła w Antiochii, dowiedzielibyście się, że założycielem i pierwszym biskupem, czy pierwszym pastorem tego kościoła w Antiochii był nikt inny, jak właśnie święty Piotr. Historia Kościoła nie wspomina o dziele, jakie wykonał tam Barnaba, chociaż Dzieje Apostolskie mówią wprost, że to jego wysłali apostołowie, żeby zorientował się, co się tam dzieje i to on zorganizował pracę wierzących w tamtym mieście. Ale myślę, że Barnaba nie oburzyłby się na to lekkie zafałszowanie czy wygładzenie historii Kościoła, bo taka była jego postawa. We wszystkim gotów był zająć ostatnie miejsce i we wszystkim służyć innym. I to jest też ten moment, w którym on właściwie zostawia tą niezwykłą pracę. jaką rozpoczęli tam w Antiochii. I jak czytamy, kiedy prowadzili wspólne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział do kościoła: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Bo to teraz nie tylko wierzący w Antiochii, wywodzący się z pogan, będą słyszeli Ewangelię, ale Bóg wysyła tych dwóch po to, żeby głosili Ewangelię innym poganom, w Azji Mniejszej, po kolei aż do kolejnych ziem. Więc Kościół tak na dobrą sprawę wysyła jednego ze swoich najważniejszych przywódców i tego, którym on się opiekuje, Barnabę i Saula, po to, żeby oni pracowali dalej. I Barnaba gotów jest, zamiast trzymać się tego miejsca, które w pewnym sensie stworzył, po prostu ruszyć w nieznane i głosić Ewangelię w miejscach, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła. Co więcej, nie idą tam tylko we dwóch, ale zabierają z sobą towarzyszy, między innymi właśnie Jana. Ruszają najpierw na Cypr, czyli w okolice rodzinne, z których pochodził Barnaba, i tam głoszą Ewangelię. Tam ruszają do różnych miejsc, najpierw do synagog, a później także do innych ludzi, którzy gotowi są ich słuchać. Zwróćcie też uwagę, jak Duch Święty określił tych, którzy mają zostać posłani. Oddzielcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Bo jak wspomniałem, Łukasz, zaznaczając, przemieniając jednego z nich jako pierwszego, a drugiego później, zaznacza, kto w danym okresie, czy w danej sytuacji, albo w postrzeganiu ludzi odgrywał ważniejszą rolę. Dotychczas było tak, że zawsze był miany Barnaba i Saul, ale właśnie na Cyprze to się zmieni. Bo jak czytamy później w rozdziale 13, kiedy dotarli do Pafos, spotkali pewnego fałszywego maga, proroka, Żyda imieniem Bar-Jezus, który przebywał u prokonsula Sergiusza Pawła, u namiestnika rzymskiego. I ten namiestnik, będąc człowiekiem uczonym albo ciekawym nowinek, zaprosił do siebie Barnabę i Saula po to, żeby posłuchać tego, co mieli do powiedzenia. I kiedy zaczęli głosić Ewangelię, czytamy, że ów mędrzec, tak naprawdę ten Bar-Jezus, ten fałszywy prorok, zaczął podważać ich słowa, zaczął im przeszkadzać, żeby nie dopuścić do tego, żeby prokonsul uwierzył w Jezusa. I tutaj następuje jeden z punktów zwrotnych dziejów apostolskich, bo czytamy, że wtedy Saul albo Paweł, bo od tego momentu zaczniemy go nazywać jego rzymskim imieniem, napełniony Duchem Świętym konfrontuje tego fałszywego proroka i w pewnym sensie ściąga na niego karę za jego wypaczanie Ewangelii, mówiąc, że oślepniesz i przez pewien czas nie będziesz oglądał słońca, aż domyślnie upamiętasz się i nawrócisz. I kiedy prokonsul zobaczył, co się stało, uwierzył, zdumiony mocą i nauką Pana. I od tego miejsca zaczynamy czytać o Pawle i jego towarzyszach. Jeszcze wcześniej był Barnaba i Saul, ale w wyniku tego, co stało się w tym momencie, ta dynamika zaczyna się zmieniać. Teraz to będzie Paweł i Barnaba, z wyjątkiem kilku sytuacji, o których wspomnimy, albo Paweł i jego towarzysze. Można powiedzieć, że to był moment, w którym Saul stał się na tyle samodzielny, na tyle dojrzały, że Barnaba staje z boku i ustępuje mu miejsca. Bo nie czytamy o żadnym przeciąganiu się, który z nich jest ważniejszy. Barnaba nagle uświadamia sobie, że ten, którego wychowywał, ten, którym pomagał, staje się już na tyle używany przez Boga, na tyle dojrzały, że może oddać mu wiodącą rolę w tym dziele misyjnym, którego razem się podjęli. I to kolejny przykład życia człowieka, który we wszystkim gotów jest stanąć na ostatnim miejscu i we wszystkim służyć innym. Jednocześnie zaraz po powrocie z Cypru dzieje się coś, co będzie miało konsekwencje dla ich dalszej historii, dla ich dalszej relacji. Bo czytamy o to, że Jan Marek odłączył się od nich i powrócił do Jerozolimy. Nie wiemy do końca, dlaczego tak się stało. Możemy szukać powodów w samym Janie Marku. Może dlatego, że był młody, może dlatego, że przeraziło go trudy pracy misyjnej, może był przerażony tym, co zobaczył, może po prostu był zmęczony albo stęskniony za domem rodzinnym i postanowił wrócić do mamusi. Ale inni bibliści uważają, że być może chodziło o to, co zobaczył, bo Paweł jako apostoł w swoim postępowaniu, w swoich metodach będzie bardzo nieortodoksyjny w porównaniu do innych Żydów. Bo wcześniej Żydzi byli przekonani, że poganie, że chcą się nawrócić, muszą najpierw stać się Żydami. Muszą najpierw przyjąć wszystko, co wiąże się z byciem częścią Izraela, dać się obrzezać i przestrzegać całego prawa. Natomiast Paweł, tak jak głosi poganom, nie stawia przed nimi żadnych takich wymagań, tylko od razu otwiera przed nimi drogę do udziału we wszystkich błogosławieństwach Izraela przez sam fakt, że uwierzą w Jezusa. Więc niektórzy bibliści uważają, że być może Jan, Marek był zbulwersowany tym, co zobaczył i wrócił do Jerozolimy, co by było tyle prawdopodobne, że niedługo potem będziemy czytali o braciach z Jerozolimy, którzy wyruszą do Antiochii po to, żeby jednak powiedzieć tym wierzącym wiążącym się z pogan, że najpierw muszą stać się Żydami. W międzyczasie jednak, zanim tak się stanie, Paweł i Barnaba, bo teraz tak będzie z nimi, ruszają dalej i obchodzą miasta Azji Mniejszej. I tutaj dzieje się coś, co pokazuje, jak być może byli postrzegani przez innych ludzi. Bo gdy dochodzą do Listry i tam uzdrawiają człowieka chromego od urodzenia i wszyscy są tak zachwyceni cudem, który się wydarzył, że są przekonani, że oto bogowie greccy zeszli do nich w ciele, patrząc na Barnabę i na Pawła, decydują, że jeden z nich jest Zeusem, Jupiterem, najważniejszym bogiem greckim, a drugi jego posłańcem, Hermesem. I okrzyknięto Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. Chodzi o to, że w podejściu takim greckim, im bardziej ktoś był dostojny i wielki, tym bardziej był oddalony od spraw zwyczajnych ludzi. Ale być może też chodziło o to, że Barnaba po prostu był, no, wzbudzał większy respekt swoją posturą, swoją postawą. Skądinąd wiemy, że Paweł nie należał do szczególnie, można powiedzieć, przystojnych czy zachwycających osób, jeżeli chodzi o zewnętrzną powierzchowność. Sam przyznaje to w swoich listach. Być może Barnaba był po prostu wyższy, bardziej postawny, jakby z jego postawy był większy szacunek i ponieważ jeszcze milczał, a ten cały czas coś mówił, a mieszkańcy Listry uznali, że ten jest Zeusem, najwyższym bogiem, a ten tylko jego posłańcem. Ale obaj protestują przeciwko takiemu pojmowaniu. I obaj od razu mówią, nie, nie bierzcie nas za bogów, bo jesteśmy ludźmi tak samo jak wy i przychodzimy głosić wam o Bogu, który do was przyszedł, w Chrystusie Jezusie. I co ciekawe, Łukasz nazywa ich obu tutaj apostołami. Gdy apostołowie, Barnaba i Paweł, o tym usłyszeli, rozdali swoje szaty i wybiegli do tych ludzi, aby odwieźć ich od próby złożenia im ofiar, jakby byli bogami. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, że Barnaba według Pisma Świętego też jest apostołem. Przywykliśmy do tego, że Paweł jest apostołem, chociaż nie należał do grona 12. Taki dodatkowy 13, który został ze względu na to, czego dokonał, dołączony do tego świętego grona. Ale Biblia mówi wprost, że Barnaba też zasługuje na miejsce wśród apostołów. Kiedy wrócą do Antiochii, dzieje się to, o czym wspomnieliśmy, że oto przychodzą z Jerozolimy wierzący Żydzi, którzy uważają, że ci poganie jednak potrzebują najpierw stać się Żydami, zanim będą mogli uważać się za część ludu Bożego. Ale dla Pawła i dla Barnaby to było już nie do pogodzenia z istotą Ewangelii. Bo oni wiedzieli, jak Bóg odpowiada na wiarę pogan, nie oczekując od nich takich rzeczy. Więc dochodzi do sporu między Pawłem i Barnabem, a tymi braćmi z Jerozolimy, na tyle poważnego, że cały zbór decyduje się wysłać ich po raz kolejny do Jerozolimy, aby całą sprawę rozstrzygnęli bracia tam na miejscu, ci, którzy bezpośrednio chodzili z Jezusem. I tutaj znowu zaczynamy widzieć tą różnicę, jak postrzegano Pawła i Barnabę. Bo na początku Łukasz pisze znowu Pawła i Barnaby, czyli przypisując tą bardziej wiodącą rolę Pawłowi. Bo dla nas on już jest apostołem Pawłem, tym, który na dobrą sprawę walczy o nasze prawa, jako o pogan, którzy przyłączają się do Boga Izraela. Ale kiedy trafiają do Jerozolimy, do tego zboru, z którego pochodzi Barnaba i tam jest zawsze wspominany jako ten syn zachęty, jako ten, który sprzedał własny majątek, żeby wspomóc ten zbór, jako ten, który zadbał o to, żeby posłać im pomoc finansową jakiś czas później, jako ten, który w pewnym sensie wychował się pośród nich i przychodzi razem z tym Saulem, nazywanym teraz Pawłem, który kiedyś ich zabijał, który nie do końca było wiadomo, co z nim zrobić, znowu ta kolejność zostaje odwrócona. Bo kiedy już odbywa się tak zwany sobór w Jerozolimie i Piotr wstaje, żeby w końcu doprowadzić tą dyskusję do jakiegoś końca i mówi, posłuchajmy, co mają ci bracia do powiedzenia, czytamy, zaczęto słuchać, jak Barnaba i Paweł opisują znaki i cuda. Bo dla nich ważniejsze było to, co Barnaba ma do powiedzenia. Kiedy już podjęto decyzję Ogólnie, żeby nie stawiać nam, poganom, przeszkód w przychodzeniu do Chrystusa, żebyśmy nie musieli najpierw dać się obrzezać i stawać się w taki ceremonialny sposób Żydami, ale że możemy być częścią ludu Bożego nawet bez tego, czytamy, że wysyłają apostołowie z Pawłem i Barnabą, jak opisuje to Łukasz, znowu dwóch kolejnych przywódców, dwóch kolejnych liderów po to, żeby byli potwierdzeniem tej decyzji i piszą list do wierzących w Antiochii i na północ od Antiochii w Syrii i Cylicji. I zwróćcie uwagę, jak teraz określają tych dwóch w swoim własnym liście. Apostołowie i starsi, bracia do braci pochodzących z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Rozważyliśmy tę sprawę, kwestię tego, co muszą zrobić poganie. Doszliśmy do jednomyślności i uznaliśmy za słuszne posłać do was wybrane osoby wraz z naszymi ukochanymi Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakiś czas później Paweł przybędzie do Jerozolimy sam. Możecie o tym przeczytać w 20 którymś rozdziale Dziejów Apostolskich. I przekonacie się, że kiedy wrócił tam sam, nie spotkało go takie gorące przyjęcie. Przeciwnie, cały czas wierzący w Jerozolimie patrzyli na Pawła z dużym dystansem. Więc kiedy tutaj piszą naszymi ukochanymi Barnabą i Pawłem, naprawdę nie trzeba się długo domyśleć, kogo z nich kochali bardziej. To Barnaba był dla nich tą kluczową postacią, a Paweł, mimo już wiele rzeczy zrobił sam, mimo iż Bóg zaczął go używać w wielki sposób, nadal był kimś, kto tak naprawdę istnieje, przynajmniej dla wierzących w Jerozolimie, głównie ze sprawą Barnaby. Więc wracają teraz z tym przesłaniem do zboru w Antiochii i teraz dochodzi do wydarzeń, które w historii Kościoła są dosyć bolesne i dosyć znaczące. Bo kiedy wrócili do Antiochii, kiedy przekazali już tą decyzję, czytamy, że w pewnym momencie Paweł powiedział do Barnaby: wróćmy do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy słowo Pana i odwiedźmy tam braci. Sprawdźmy, jak się mają. Innymi słowy mówi: słuchaj, wróćmy teraz do tych kościołów, które zostały założone dzięki temu, co robiliśmy podczas tej pierwszej podróży. Wróćmy do naszych braci i sióstr, do tych wszystkich społeczności, które istnieją dzięki głoszeniu Ewangelii i bądźmy dalej dla nich zachętą. I Barnaba zdecydowanie jest za tym pomysłem, ale ma jeszcze jeden pomysł, żeby zabrać ze sobą Jana Marka, tego, który opuścił ich po tej podróży do Cypru. I tu pojawia się problem. Barnaba jednak zamierzał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii i nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Na tym tle doszło między nimi do ostrego sporu, tak, że się z sobą rozstali. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr. Paweł natomiast, polecony przez braci łasce Pana, dobrał sobie Sylasa i także odszedł. Znowu dla mnie ta historia pokazuje niesamowity rys w życiu, charakterze Barnaby. Bo mając okazję wrócić i cieszyć się owocami swojej pracy misyjnej, tej pierwszej, mając możliwość wrócić do tych zborów, które razem z Pawłem założyli i obserwować, jak Paweł dalej wzrasta, jak wszyscy razem cieszą się z tego, co Bóg czyni, dlatego że chciał teraz poświęcić więcej uwagi Janowi Markowi, temu, który zawiódł ich podczas pierwszej podróży. Tego, który był mu bardzo bliski, bo jak czytamy później, był kuzynem Barnaby. Temu, który według niego rokował na tyle dobrze, że warto mu poświęcić uwagę, warto dać mu drugą szansę, jest gotów stanąć przy tym człowieku tak mocno, że godzi się na zerwanie relacji z Pawłem, którego wcześniej, można powiedzieć, wychował. Barnaba w całym tym przekonaniu chce dać drugą szansę Janowi Markowi. Gotów jest przełknąć, to można powiedzieć, upokorzenie, które go spotkało wcześniej. Gotów jest przełknąć, zapomnieć to, jak on ich rozczarował, jak ich zawiódł. Dlatego, że myśli o tym, jak można tego młodego chłopaka podnieść. Jak można pomóc mu stać się tym, kim mógłby się stać. Paweł jest bardziej pryncypialny. Mówi, to są za poważne sprawy, żebyśmy brali kogoś, kto nas zawiódł w przeszłości i nie wiadomo, czy nie zawiedzie nas znowu. I ten rozdźwięk między nimi, daniem kolejnej szansy, a zabezpieczeniem się, że nikt nas znowu nie zawiedzie, staje się powodem do ostrego sporu. Niektórzy bibliści w tych słowach ostry spór dopatrują się czegoś niemalże na granicy rękoczynów. Mam nadzieję, że do rękoczynów nie doszło, ale ten spór był na tyle gwałtowny, że oto ci dwaj, którzy rozpoczęli wspaniałe dzieło, rozstają się. Barnaba rezygnuje z wszystkiego, co udało się osiągnąć wcześniej, ze względu na kolejną osobę, której chce pomóc. A Paweł wyruszy sam w tą podróż. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak on odpowiadał na pytania, kiedy wierzący w tych kolejnych zborach pytali mu: wspaniale, że jesteś, a co u Barnaby? Barnaba tymczasem, jak czytamy, udaje się na Cypr razem z Janem Markiem i na dobrą sprawę w tym momencie nie usłyszymy o nim już więcej w Dziejach Apostolskich. I to jest niesamowite, że po raz kolejny postawił się, można powiedzieć, na ostatnim miejscu, po raz kolejny zrezygnował z tego, co mógłby mieć, po raz kolejny wybrał to, żeby służyć innym, ponadto, żeby gdzieś czerpać owoce z tego, co zrobił wcześniej. Jan Marek, za którym się opowiedział, stanie się później znaczącą postacią. Bo chociaż teraz jeszcze tego nie wiemy, jeżeli znacie historię, późniejszą historię Kościoła, późniejszą historię nawet samego Nowego Testamentu, to właśnie ten Jan Marek utożsamiany jest z ewangelistą Markiem, który napisał najprawdopodobniej pierwszą Ewangelię, pierwszą spisaną relację z dziejów, z życia samego Jezusa. Więc Barnaba rezygnuje z wszystkiego, co osiągnął teraz, po to, żeby wstawić się, żeby zaopiekować się, żeby pomóc kolejnemu człowiekowi, Janowi Markowi, nie wiedząc jeszcze do końca, jak to się skończy. Ale jeżeli o mnie chodzi, to przyznam wam, że dla mnie o wiele większe wrażenie niż to, co Barnaba zrobił, robi to, czego Barnaba w tamtym momencie nie zrobił. Bo to jest dzień, jeżeli na to spojrzeć z odpowiedniej perspektywy, który mógł być końcem apostoła Pawła. Bo kiedy doszło między nimi do ostrego sporu, wiecie, jak czasami bywa, kiedy pojawiają się ostre spory. Kiedy dochodzi do głosu nasz charakter, nasza chęć bycia pierwszym, kiedy dochodzi do głosu nasze przekonanie, że zostaliśmy skrzywdzeni, jesteśmy gotowi, nawet wtedy, kiedy na co dzień funkcjonujemy inaczej, sięgnąć po różne rzeczy, żeby dowieść swojej racji. Pomyślcie, co by było, gdyby ci dwaj nie rozstali się nawet w taki trudny sposób, ale próbowali dowieść swoich racji. Gdyby Barnaba nie zgodził się na to, żeby odejść na bok, odsunąć się, ale próbował dowieść, że mimo wszystko on jest też w jakiś sposób ważny. Kiedy my czytamy tę historię, najczęściej myślimy, że to Barnaba przekroczył granicę, prawda? No bo kim on właściwie jest, żeby przeciwstawiać się wielkiemu apostołowi Pawłowi? Kim on jest, żeby podważać decyzję, którą podjął apostoł Paweł, którego Bóg przecież w tak potężny sposób używa? Ale myślimy tak dlatego, że my mamy przed sobą cały Nowy Testament i wszystko, co działo się później. Ale jeżeli zatrzymamy się tylko na tym, co jest w tym momencie, powiem wam, dla wszystkich myślę było jasne, że to Barnaba jest ważniejszy. Gdybyśmy mieli rozegrać takie głosowanie, kto wśród pierwszego kościoła opowiedziałby się za Barnabą, a kto opowiedziałby się za Pawłem, gdyby oni próbowali zebrać wokół siebie popleczników, tych, którzy ich popierają, gdyby próbowali odwołać się do takiego ogólnego głosowania, żeby to inni ludzie powiedzieli, który z nich ma rację, myślę, że w większości przypadków, w większości osób byłoby to jasne, że to przy Barnabie należy się opowiedzieć, bez względu na to, jak wygląda ta sytuacja. Że jakby nie było, ale to Barnaba ma rację. Popatrzcie, z jednej strony mamy człowieka, który na dobrą sprawę utrzymywał zbór w Jerozolimie, który był błogosławieństwem, zachętą dla tych ludzi, który był zaufanym samych apostołów, bo wysłali go do Antiochii, który od początku zorganizował pracę w tym zborze, który gotów był wiele razy ustępować miejsca innym po to, żeby opiekować się innymi. A z drugiej strony to nie jest jeszcze wielki apostoł Paweł. Na razie są po pierwszej podróży misyjnej i dla wielu ludzi on nadal jest tym Saulem, tym gorliwym faryzeuszem, który zabijał wierzących, który podobno się nawrócił, podobno się zmienił, a teraz jeszcze głosi jakieś dziwne rzeczy na temat tego, jak poganie mają przychodzić do Jezusa, bo Paweł będzie jeszcze przez długi czas miał opozycję wewnątrz Kościoła, bo ludziom nie podobało się to, co on głosił. I gdyby Barnaba uniósł się gdzieś, choć na tym jedną chwilę, pychą, dumą i przekonaniem własnej krzywdzie, wystarczyłoby naprawdę jedno słowo z jego strony, jedno akcję, żeby pokazać temu przemądrzałemu, niewdzięcznemu, łysiącemu pokurczowi, gdzie jest jego miejsce. Barnaba, gdyby chciał przy tej sytuacji, gdyby chciał zaognić ten konflikt, mógłby zniszczyć apostoła Pawła. Ale tego nie zrobił. Tak jak to było z jego zwyczaju, odsunął się na bok, stanął na ostatnim miejscu i zrobił to, co mu pozostało. Starał się służyć, komu mógł służyć, służyć innym. Zajął się Janem Markiem. Nie walczył o swoją rację, ale wycofał się, dlatego że to nie racja była najważniejsza. I dalsza historia jest trochę bolesna. Bo tak jak powiedziałem, o Barnabie nie przeczytamy już nic więcej w Dziejach Apostolskich. Ale jeżeli otworzycie list do Galacjan, który napisał Paweł, zresztą do tych zborów, które zakładali razem z Barnabą, opisującym właśnie tę kontrowersję, czy poganie muszą stawać się Żydami, żeby wierzyć w Jezusa, napisze niesamowite słowa. Będzie opisywał o tym, jak on uwierzył, jak trafił do zboju w Jerozolimie, jak spotkał Piotra, jak apostołowie powierzyli mu dzieło ogłoszenia Ewangelii wśród pogan. I wiecie co? Ani razu nie wspomni przy tym o Barnabie. Chociaż z Dziejów Apostolskich wiemy, że to wszystko stało się możliwe tylko za sprawą Barnaby. Ale kiedy będzie opisywał konflikt w Antiochii, jaki się pojawił, kiedy przyszli ci bracia z Jerozolimy i kiedy nawet Piotr, który już tam był, który na początku jadał z poganami, ale pod wpływem tych braci, którzy przyszli od Jakuba, przestaje jadać z poganami, mówi, i nawet Barnaba uległ zwiedzeniu i przyłączył się do ich hipokryzji. Więc jedną zmianką, jaką nam zostawia Barnabie, to chwila, którą on uznał za dowód hipokryzji tego człowieka. Paweł zostawił po sobie wiele listów. Barnaba właściwie żadnego. Gdyby ktoś o mnie napisał takie rzeczy, jak Paweł w liście do Galacjan, pewnie miałbym ochotę napisać własny list dementujący i pokazujący, jak naprawdę było, jak naprawdę się stało. Ale Barnaba niczego takiego nie napisał. Nie znajdziecie w Nowym Testamencie żadnego listu Barnaby. Chociaż taki list w historii Kościoła istnieje. Kiedy kształtował się kanon Nowego Testamentu, jest jedno pismo wczesnochrześcijańskie, które nosi nazwę List Barnaby i przez wielu wierzących było bardzo cenione. Nie poruszał on akurat kwestii Pawła ani z takich rzeczy, ale było przynajmniej listem, który nosił jego imię. Ale niestety nie znajdziecie go w Nowym Testamencie. Listów apostoła Pawła mamy 13. Listów Barnaby żadnego. Jednym z kryteriów, jakie decydowało o tym, czy listy zostaną ujęte w Nowym Testamencie, było to, czy pochodzą od pierwszych apostołów, od uczniów Jezusa, albo od tych, których jednoznacznie można było określić jako apostołów. I apostoł Paweł się załapał, Barnaba niestety nie. Niektórzy bibliści uważają, że być może Barnaba jest autorem listu do Hebrajczyków, co by się trochę zgadzało ze względu na treść i charakter tego listu. Z drugiej strony jest też kilka przesłanek przeciw temu, ale nawet gdyby, jakżeby to było ironiczne, że jedyny list, który mógłby pochodzić od Barnaby, jest akurat tym, który w Nowym Testamencie nie ma autora, jest anonimowy. Barnaba naprawdę znika z kart Nowego Testamentu. Schodzi tak bardzo na ostatnie miejsce, że właściwie gdzieś się o nim zapomina. Kiedy opowiada się o tym w ten sposób, nie wiem jak wy, ale myślę, że wielu z nas myśli sobie, że to niesprawiedliwe, że żal, że coś takiego spotkało takiego człowieka. Ale powiem wam, Barnaba pierwszy by się tym zdziwił. Mówi, ale czemu mnie żałujecie? Czemu patrzycie na to jako na coś niezwykłego? Czyż nasz Pan nie powiedział, że ten, który ma być między wami pierwszy, ma być we wszystkim ostatnim i sługą wszystkich? Czegoż innego miałbym się spodziewać, skoro chcę być wiernym Jezusowi? A jeżeli chodzi o rację, może nie wprost, ale ostatecznie apostoł Paweł przyznał rację Barnabie. Przynajmniej jeżeli chodzi o Jana Marka. Bo o Janie Marku czytamy dalej, właściwie sam apostoł Paweł pisze w swoich listach. Jakiś czas później, kiedy będzie pisał do Kolosan, napisze: pozdrawia was Arystochos, mój współwięźnień, oraz Marek, kuzyn Barnaby. To właśnie w związku z nim otrzymaliście polecenie. Przyjmijcie go, jeśli do was przyjdzie. I do Filemona, bo pisał ten list jednocześnie: pozdrawia cię Epafras, mój współwięźnień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystochos, Demasz i Łukasz, moi współpracownicy. Więc jakiś czas później ten Jan Marek, którego Paweł nie chciał zabrać z sobą w drugą podróż misyjną i z powodu którego rozstali się z Barnabą, okazuje się na tyle użyteczny, na tyle wartościowy, że apostoł Paweł nazywa go swoim współpracownikiem i to jednym z najbardziej użytecznych, jednym z najbliższych. Kiedy będzie pisał ostatni list, Swój pożegnalny list do Tymoteusza, do swojego syna w wierze, jak go nazywał, tego, którego on sam wychował, tak jak go niegdyś wychowywał, Barnaba, mówi: jest ze mną tylko Łukasz, bo wszyscy go już opuścili. Kiedy przyjdziesz do mnie, zabierz ze sobą Marka. Jest mi bardzo potrzebny do posługiwania, albo jak mówi inny przykład, bo jest on bardzo użyteczny w służbie. Więc w ten nie wprost sposób Paweł oddaje później rację Barnabie. Bo Barnaba wstawił się za Janem Markiem. Stanął po jego stronie, nawet ryzykując swoją przyjaźń i swoją dalszą służbę jako misjonarza. I później ten człowiek, którego bronię stanął, staje się użyteczny dla samego apostoła Pawła. I nie tylko dla niego. Bo jakiś czas później Piotr, pisząc z Rzymu, napisze: pozdrawia was wspólnota z Babilonu, podobnie jak wy wybrana, oraz Marek, mój syn. Barnaba. Człowiek, który tak wiele dawał z siebie, że został nazwany synem pociechy, synem błogosławieństwa, synem zachęty. Uosobieniem, ucieleśnieniem inaczej mówiąc. Który wspierał finansowo, jak tylko potrafił, zbór w Jerozolimie. Któremu zawdzięczamy na dobrą sprawę apostoła Pawła. Apostoł Paweł wiele rzeczy nauczył się właśnie od Barnaby. Później on też będzie wysyłał pomoc finansową do zboru w Jerozolimie, tak jak robili to razem z Barnabą. W innym miejscu pisze: czy tylko Barnaba i ja mamy prawo nie pracować, znaczy nie utrzymywać się z tego, co wydajecie, a pracować własnymi siłami? Innymi słowy, Barnaba nauczył go również postawy, że kiedy tylko może, niech pracuje sam po to, żeby nie obciążać zboru. Barnaba nauczył go wiele innych rzeczy. Na dobrą sprawę, Barnaba dał nam apostoła Pawła. Barnaba, który założył kościół, w cudzysłowie założył, ale umocnił, zorganizował kościół w Antiochii, który teraz w historii kościoła przypisywany jest wyłącznie Piotrowi. Barnaba, dzięki któremu na dobrą sprawę uratowano Jana Marka, tego, który stał się bardzo użyteczny dla dwóch wielkich apostołów, dla Pawła i dla Piotra, i którego na dobrą sprawę, któremu zawdzięczamy pierwszą relację z życia Jezusa, Ewangelię świętego Marka. Tych wszystkich zostawił po sobie, chociaż sam w międzyczasie usunął się w cień, stanął gdzieś na ostatnim miejscu, służąc jak tylko potrafił wszystkim. Tradycja Kościoła mówi, że zginął na Cyprze kilkanaście lat później, prawdopodobnie śmiercią męczeńską. I tak jak powiedziałem, my moglibyśmy go żałować, ale on byłby zdziwiony, bo dla niego nie chodziło o to, żeby ktoś okazywał mu żal, ale żeby być wiernym Jezusowi, którego ukochał i którego chciał być posłuszny. Temu, który powiedział: jeśli ktoś z was chce być pierwszy, niech będzie we wszystkim ostatni i służy wszystkim. A my? Tak jak powiedziałem na początku, w większości nawet nie pamiętamy, jak on naprawdę miał na imię. Miałem sen. Tak naprawdę nie miałem snu. To tylko zmyślona historia, która ma być puentą tego kazania, ale dzięki temu brzmi bardziej wzniośle, więc wybaczcie mi to. Śniło mi się, że miałem okazję uczestniczyć w pierwszej wielkiej konferencji dla przywódców chrześcijańskich zorganizowanym przez pierwszy kościół. Pojechałem tam, dano mi taką nalepkę, na której miałem się przedstawić, z napisałem z dumą: Krzysztof, Wrocław, Polska. Wszedłem do tej wielkiej sali z zachwytem, trzymając te materiały konferencyjne, bo powiem wam, to jest konferencja, która jest marzeniem każdego pastora, każdego lidera. Na tej konferencji po raz pierwszy mieliśmy poznać treść Ewangelii Marka. Była wydrukowana w tych materiałach i Marek miał opisać o tym, w jaki sposób ją przygotował, w jaki sposób ją stworzył, w jaki sposób ją napisał. Głównym mówcą ma być apostoł Paweł, który ma opowiadać o swoich podróżach misyjnych i o tym, jak należy głosić Ewangelię poganom w tych wielkich centrach miejskich Cesarstwa Rzymskiego. A warsztaty konferencyjne mają prowadzić przywódcy, liderzy zborów Antiochii, najważniejszego zboru wczesnego chrześcijaństwa, którzy mają uczyć wszystkich innych liderów o tym, jak organizować pracę w zborze, żeby zbór się rozwijał. Więc siedzę sobie w tej wielkiej sali, gdzieś na tych krzesłach i patrzę, jak przygotowują scenę, zawieszają światła, stawiają mikrofony, głośniki. Wiecie, wszystkie te rzeczy, które są potrzebne po to, żeby tych najważniejszych było dobrze widać i słychać, żeby każdy z nas siedzących tam mógł docenić, z jaką wielką mądrością ma do czynienia. Przeglądam z wielką ekscytacją te materiały i nagle podchodzi do mnie jakiś starszy człowiek. Patrzę na jego nalepkę, no bo tak najłatwiej, i tak go nigdy nie znałem, i napisane: Józek Salamina, Cypr. Mówi, że przyjechał tutaj razem z dwoma młodymi ludźmi ze swojego kościoła po to, żeby ich zachęcić, po to, żeby oni mogli zobaczyć, w jaki sposób można prowadzić pracę z Bożą. I pyta mnie, skąd ja pochodzę. No to mu opowiadam. Z Wrocławia opowiadam mu o społecznościom, jaką my jesteśmy, o tym, z kim tu przyjechałem, o innych pastorach z Wrocławia, o dziele, jakie Bóg dokonuje wśród pogan w dalekiej Polsce. Powiem wam, ten człowiek wie, jak słuchać innych. Bo nawet nie wiem kiedy, zaczynam naprawdę opowiadać mu tyle rzeczy o sobie, o tym, co robimy i naprawdę czuję się z tym dobrze. I aż muszę się złapać, żeby przerwać tą dyskusję, przerwać tą rozmowę, bo szczerze mówiąc, nie mam czasu na takie pogaduszki. Ja wiem, po co tam przyjechałem. To jest jedna z najważniejszych konferencji, na jakich mogę uczestniczyć. Nie zrozumcie mnie źle. To na pewno bardzo poczciwy brat. Na pewno robi, co może, żeby wiernie służyć Bogu w jakimś tym małym zborze, w którym Bóg postawił gdzieś w tej Salaminie na Cyprze. Nigdy tam nie byłem, więc niewiele wiem. Ale przyjechałem tutaj słuchać tych wielkich. Ewangelistę Marka, apostoła Pawła, liderów zboru w Antiochii. To od nich chcę się uczyć. To z nimi chcę spędzać czas. Nie mam czasu rozmawiać o byle czym, nawet o sobie samym, z każdym, kto do mnie podejdzie, więc delikatnie przerywam mu, na ile delikatnie potrafię, mówię, muszę jeszcze przestudiować te materiały, on sobie idzie i siada gdzieś przy kimś innym. Bo ja naprawdę wiem, dla kogo tu przyjechałem. Marek, Paweł, liderzy z Antiochii. A taki Józek z Cypru? Powiedzcie sami. Czego ja właściwie mógłbym się od niego nauczyć?